Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 16 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Tricessimo Primo die Juli, Anno Domini Bismillessimo Vicessimo Sexto. Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Każda taka interakcja zwiększa zasięgi i buduje świadomą społeczność. Przypominam o tych interakcjach w ciągu czasie pierwszej godziny. To w czasie właśnie pierwszej godziny algorytm ocenia, czy te stali subskrybenci częściej czy mniej często oglądają i wtedy sobie podejmuje decyzję, żeby albo promować, albo nie promować kanał, więc zapraszam tutaj do intensywnych interakcji, dyskusji nawet sami ze sobą, to też się bardzo podoba. Dziękuję Państwu również za wsparcie na Patronite, na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Tutaj wśród wspierających, nowych lub powracających witam pana Jana Kajdanowskiego, Mariusza Richela, Rafała Osińskiego, Adama Klugę i Kamila Gromadzkiego. Proszę Państwa, no zaczynamy od mocnego uderzenia rakietami w Polskę. Tak nazwałem, trochę clickbaitowo co prawda, nazwałem ten odcinek. Doszedłem do wniosku, że przedstawię Państwu, ponieważ już mówiono na ten temat wiele rzeczy mniej lub bardziej mądrych, przedstawię Państwu, jaka jest perspektywa natowska, tak? Czyli nie Polska nasza, bo naszą Polską możecie Państwo znaleźć we wszystkich możliwych publikatorach, ale właśnie tą natowską. Notabene jest ona bardzo wyważona i też trochę przypomina to, powiedzmy, można powiedzieć, stanowisko rządu polskiego oficjalne, bo te nieoficjalne wcześniejsze wypowiedzi czy przecieki były takie, no, delikatnie mówiąc, znaczy później zmieniono, o w ten sposób, o później je zmieniono. No więc tak, NATO informuje oficjalnie, że w czwartek podczas nocnego ataku na Ukrainę w Polsce rozbił się rosyjski pocisk rakietowy, chociaż uwaga, jest jeszcze niezdeterminowane, czy to jest pocisk rosyjski. No, to jest jeszcze, to jest właśnie najważniejszy element tej układanki. Przynajmniej dzisiaj rano, czyli w piątek rano jeszcze wypowiedzi są ostrożne. Najprawdopodobniej jest to pocisk rosyjski. Sekretarz generalny NATO Rutte nazwał incydent naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjski pocisk i zapowiedział wzmocnienie obrony sojuszu. Powiedział też, ten incydent to kolejny lekkomyślny akt Rosji i niebezpieczna konsekwencja jej wojny z Ukrainą. Rzecznik NATO natomiast, pułkownik O'Donnell, poinformował w oświadczeniu, że rosyjski pocisk nieznanego obecnie typu, prawdopodobnie CH-101, ale tego już nie dodał oczywiście w tym oświadczeniu, był jednym z wielu pocisków wystrzelonych przez Rosję w kierunku Ukrainy w nocy. Ten pocisk, jak odnotowuje prasa zachodnia i NATO, polskie władze nazwały niezidentyfikowanym obiektem, uderzył w pole w południowo-wschodniej Polsce, nie powodując żadnych obrażeń ani strat. Wczoraj premier Tusk poinformował na nadzwyczajnym posiedzeniu, że pocisk prawdopodobnie pochodził z Rosji, zawierał materiały wybuchowe i spowodował krater o średnicy 9,5 metra, co, jak powiedział, wskazuje, że to bardzo poważna sprawa. Czyli krótko mówiąc, jakby to był 8-metrowy krater, to byłaby niepoważna, 9,5 metra to jest poważna, jakby było 10 metrów, to byłoby tak poważna, że nie wiem co. Musimy sobie wyskalować. Natomiast uwaga, nie wskazał premier wczoraj, bezpośrednio nie obwinił Rosji za jego wystrzelenie i tutaj po południu powiedział, że trwa śledztwo i powiedział, politycznie zawsze ma to ogromne znaczenie i spekulacje, czy był to pocisk rosyjski czy ukraiński. To jest, ta ostrożność wynika stąd, że już parę razy zdarzyło się wskazywać, że pocisk rosyjski, a potem się okazywało, że ukraiński, tak? No prawdopodobnie rosyjski. W każdym razie powiedział, że pocisk był jednym z dwóch, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju podczas nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Drugi zawrócił po krótkim wtargnięciu, zawrócił, obejrzał się, powiedział, spadam i pojechał, i odfrunął. W każdym razie ważnym komunikatem również ze strony premiera jest to, że, ja mówię oczywiście znowu cytowanym przez media zachodnie, a nie całej wypowiedzi, tak, że nie ma powodu, by sądzić, że celem była Polska. No więc Polska była już co najmniej raz atakowana pociskiem. Jeden z nich spadł w 2022 roku, ale się potem okazało, że to nie był pocisk rosyjski. Tak? Więc początkowe obawy, że uderzenie było przypadkowym atakiem rosyjskim, natomiast zaostrzają napięcia i żądania interwencji NATO. Natomiast szybko okazało się, że pocisk był pociskiem obrony powietrznej wystrzelonym przez Ukrainę, który wylądował w Polsce. Tutaj, jeśli chodzi o teraz reakcję ukraińską, to minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha poinformował, że rosyjski pocisk manewrujący wleciał na terytorium Polski, ale nie powiedział, czy w cokolwiek trafił. Rosja w ogóle nie skomentowała, przynajmniej od razu po tym, kiedy się to wydarzyło, tego czwartkowego ataku, czy właściwie tego uderzenia pocisku. Wskazuje się, że prasa zachodnia przynajmniej wskazuje, że Polska jest najsilniejszym sojusznikiem Kijowa, największym sojusznikiem NATO na granicy z Ukrainą i w czteroletniej wojnie z Rosją poniosła największe straty uboczne. Rosyjskie drony naruszały przestrzeń powietrzną, spadły na terytorium Polski, Polska stała się celem sabotażu, ataków hybrydowych, które polska prokuratura wiąże z Rosją. Pułkownik O'Donnell, czyli rzecznik NATO, tak przypominam, poinformował, że myśliwce i inne samoloty NATO zostały poderwane w celu przechwycenia czwartkowego pocisku. To też ciekawostka, bo mamy informacje, ja rozumiem, z polskiej prasy, więc też nie potrafię powiedzieć, na ile prawdziwe, że nic nie poderwano, bo on spadł zanim poderwano. O'Donnell twierdzi, że poderwano. Takich niespójności jest trochę w tej komunikacji. W każdym razie najwyższy dowódca wojskowy sojuszu, czyli generał Grynkiewicz z Sił Powietrznych USA, rozmawiał później z Kosiniakiem, Kamyszem, aby omówić możliwe reakcje. Proszę Państwa, nie. Ja wiem oczywiście, że to już jest stary dowcip i tak dalej, wyobraziłem sobie tego tygryska. No w każdym razie Grynkiewicz podkreślił, że NATO będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne środki w celu obrony terytorium NATO, powiedział też O'Donnell. No więc wskazuje się, że pocisk rozbił się zaledwie 50 km na południe od miejsca, w którym Tusk spotkał się wcześniej z Zełenskim. Oczywiście tutaj łączenie tych kropek, że tak blisko i tak dalej, no 50 km przy precyzji pocisków, które są w stanie, przynajmniej tak jak obserwujemy teraz na wojnie, na różnych wojnach, bo i w Iranie i na Ukrainie, jest w stanie trafić precyzyjnie w, nie wiem, co do metrów, chyba że jest jakiś tam zepsuty, prawda, czy uszkodzony. No więc gdyby chcieli trafić tam, gdzie się spotkali, to by trafiono tam, gdzie się spotkali, prawda, lub nie, a 50 km to jednak już jest ogromna odległość jak dla współczesnych pocisków manewrujących, szczególnie, bo to chyba był manewrujący, a nie balistyczny. To kolejne notabene pytanie, jaki tak naprawdę. W każdym razie Tusk był na miejscu krateru, powiedział, że to niezwykły zbieg okoliczności, że pocisk uderzył tak blisko miejsca spotkania. No mówię, to jest dla mnie już śmieszne, bo blisko to byłoby 5 km, a nie 50. Tusk powiedział, byliśmy gotowi zestrzelić ten pocisk, gdyby kontynuował lot. Pierwotnie mówił, że to balistyczny, potem powiedział, że to manewrujący. No, CH-101 jest manewrujący, znaczy chyba nie ma wersji balistycznej. Nie wiem, może, no nie znam się tutaj, prawda? W każdym razie w oświadczeniu Wojsko Polskie poinformowało, że monitorowało co najmniej kilkanaście rosyjskich pocisków lecących nad zachodnią Ukrainą w nocy, w tym obiekt opisany jako obiekt, który zbliżył się do granicy Polski około 3:29 czasu warszawskiego, a następnie zmienił kierunek i skierował się na wschód. 10 minut później w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Zanim jednak poderwany myśliwiec F-16 zdążył go przechwycić, tak na marginesie, no to go poderwano, czy nie zdążono poderwać, bo znowu właśnie kolejna niespójność. Ja mówię Państwu cały czas o tej percepcji zachodniej i natowskiej, tak? Czyli do źródeł natowskich i zachodnich, a nie polskich. Obiekt zniknął z radarów. Teraz pisze zachodnia prasa, że polskie władze wysłały załogę śmigłowca i znalazły to, co było miejscem katastrofy obiektu w pobliżu miejscowości Tarnawa, Kolonia, w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Minister Obrony Narodowej poinformował o tym wszystkim w mediach społecznościowych, powiedział, że nadal nie jest jasne, czym był obiekt, skąd pochodził. Ja Państwu mówię, to trzeba obejrzeć film Dzień Niepodległości i tyle. W każdym razie powiedział, że nadal nie jest jasne, właśnie nazwał incydent wyjątkowo trudną nocą dla naszych systemów obrony powietrznej, obserwacji i wykrywania zagrożeń. Tego już mógł nie mówić, bo jeżeli jeden obiekt to trudna noc, powstaje pytanie, jakby było ich 10, tak? A nad Ukrainę wlatuje, jak rozumiem, średnio w nocy około 600. Więc to by dopiero było trudne. W każdym razie powiedział, że trwają obecnie prace wyjaśniające, co spadło w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Ja mówię, że to UFO. W każdym razie, jak wskazuje prasa zachodnia, nie bez moim zdaniem dozy złośliwości, twierdzi, że władze Ukrainy wykorzystały natychmiast to wydarzenie, żeby ponownie nacisnąć na zwiększenie dostaw zachodnich systemów obrony powietrznej na Ukrainę, twierdząc, że mogą one pomóc w obronie krajów europejskich przed atakami Rosji. Sybicha powiedział, to kolejny wyraźny dowód na to, że wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy jest pilne i stanowi gwarancję ochrony całej wspólnoty euroatlantyckiej. Oczywiście ten komunikat za chwilę zostanie prawie na pewno podchwycony przez rozmaitych specjalistów od teorii spiskowych, którzy będą twierdzili, że specjalnie przepuścili, żeby wydać ten komunikat. No w każdym razie, tak czy inaczej, obiekt wleciał, obiekt spadł, obiekt wybuchł, nie został zestrzelony przez żadną polską obronę przeciwlotniczą. Jeden obiekt wleciał i sobie poleciał gdzie indziej, drugi obiekt się pojawił nagle. Powstaje pytanie, czy był śledzony wcześniej ten, który się nagle pojawił i wziął, był, spadł. Prawdopodobnie pocisk manewrujący. To, że nie mamy jakby obrony przeciwbalistycznej, chociaż podobno Patriot PAK-3, przynajmniej w Zatoce, sprawdza się przy zastrzeliwaniu pocisków balistycznych, przynajmniej niektórych, niektórych nie. Natomiast takich prawdopodobnie, jakimi Rosja strzela, to chyba tak. Natomiast z drugiej strony, no manewrujące, to już tym bardziej. No dobrze, tak czy inaczej, proszę Państwa, to dobre jest, że się nikomu nic nie stało przede wszystkim i dobre jest to, że mamy okazję przetrenować niejako tą naszą obronę powietrzną bez konieczności rozpoczynania wojny, żeby ją sprawdzać. Natomiast, nie wiem, to pewnie specjaliści jacyś, o ile w Polsce jeszcze jacyś pozostali, będą się wypowiadali na temat tego, czy zrobiono wszystko prawidłowo. To jest kolejny raz, jako oczywiście laik mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Po raz kolejny coś wlatuje nad Polskę i po raz kolejny wszystkie służby działały prawidłowo, obiekt nie został zestrzelony, przechwycony, spadł sobie po prostu. Więc oczywiście zawsze można byłoby powiedzieć, no bo tutaj śledziliśmy trajektorię do ostatniej sekundy, widzieliśmy gdzie spadnie, nie sprawiał zagrożenia. No ale jeżeli to był pocisk manewrujący, to mógł sprawić zagrożenie. Bardziej prawdopodobne jest to, że on był wadliwie gdzieś uszkodzony albo miał coś z żyroskopami czy tamtym systemem naprowadzania i po prostu wsiął, był sobie spadł. Bo gdyby był dalej prowadzony do ostatniej chwili, to pewnie jednak by w coś trafił, prawda, a nie tylko w pole. To wszystko zależy od tego, czy uznamy to za celową, świadomą prowokację, jeżeli to jest oczywiście pocisk rosyjski, pamiętajmy. NATO na razie twierdzi, że ich zdaniem tak. No i właśnie, czy to była świadoma prowokacja, czy po raz być może kolejny awaria systemów, tym bardziej, że chciałem przypomnieć, że były ostatnie artykuły jakichś specjalistów, którzy rozbierali akurat, zdaje mi się, orieszniki i tam była sprawa dotycząca tego, dlaczego pocisk, który miał uderzyć w magazyny broni, uderzył w warsztaty samochodowe, czyli tam nie trafił co prawda nie o 50 kilometrów, tylko o chyba kilometr czy dwa, no ale jednak. I tam jacyś specjaliści się wypowiadali, że znaleźli wewnątrz tego pocisku system naprowadzania, który był systemem naprowadzania starych rakiet radzieckich jeszcze i które podobno Rosjanie ze względu na to, że na braki po prostu w elektronice tej, no związane z embargami różnymi, instalują, mając nadzieję, że zadziałają te systemy i czasami działają, czasami nie. Na ile to prawda, nie wiadomo. Taki artykuł kiedyś się pojawił właśnie przy okazji tego niegdysiejszego ataku na Ukrainę. Więcej, proszę Państwa, spekulować nie ma sensu. Było to, co było. Możemy tylko mieć trochę naiwną być może nadzieję, że ktoś wyciąga wnioski i analizuje to, co się wydarzyło, a nie tylko opowiada. Proszę Państwa, temat kolejny to jest inwazja na Hiszpanię. Proszę Państwa, no mamy teraz temat kolejny, inwazja na Hiszpanię. Otóż tysiące migrantów przedarło się wczoraj przez ogrodzenie graniczne lub też przepłynęło, czy opłynęło właśnie taki falochron, który oddziela terytorium Maroka od hiszpańskiej enklawy Ceuta w Afryce Północnej. Co notabene zostało na początku zlekceważone, potem wobec tego, że skala tego ataku, można powiedzieć, była potężna, w związku z tym spowodowało to mobilizację hiszpańskiego wojska, no i też podsyciło napięcia polityczne w samej Hiszpanii. Notabene jeszcze nie mam w tej chwili dla Państwa, może przy okazji live'a, właśnie live dzisiaj o 19.30, przypominam, jeszcze nie mam dla Państwa reakcji władz marokańskich. Proszę Państwa, no tego typu przedarcia się do tej pory przynajmniej zwykle odbywały się z cichym lub niecichym przyzwoleniem władz marokańskich, tak? Znaczy, że władze marokańskie, jak chciały coś udowodnić Hiszpanii, to powodowały nagle, że nikt nie bronił tej enklawy. Już nie mówiąc o tym, oczywiście, że Maroko od dawna domaga się i likwidacji jej, prawda, i oddania jej dla Maroka. To jest jednak terytorium Hiszpanii, czyli jedyne terytorium Unii Europejskiej jeszcze na terytorium Afryki. Otóż w ostatnich dniach ponad 1500 migrantów, prawdopodobnie lekarzy i inżynierów, przedostało się do Ceuty. To jest taki półwysep na północnym wybrzeżu Maroka, którym Hiszpania rządzi od wieków. Co najmniej 18 osób odeszło na drogę do Jerozolimy. Przy okazji tej próby to poinformował o tym rzecznik rządu hiszpańskiego. To są przybysze byli tak liczni, a z drugiej strony potencjalne konsekwencje polityczne i bezpieczeństwa są tak poważne, że rząd hiszpański w czwartek wieczorem poinformował o mobilizacji sił zbrojnych w celu wzmocnienia policji w Ceucie. Po oświadczeniu poinformowano o wysłaniu wojska w celu wzmocnienia bezpieczeństwa granic, zwiększenia wsparcia powietrznego i morskiego oraz wysłania zespołów nurków do patrolowania wód. Unia Europejska również zaoferowała Hiszpanii wsparcie ze strony Frontexu, no ale tutaj, no właśnie, mamy tutaj wypowiedzi różnych polityków, którzy jeden z nich powiedział, jesteśmy w sytuacji całkowitego kryzysu humanitarnego i społecznego. W czwartek wieczorem rząd Ceuty dodał w oświadczeniu, jest to bezprecedensowa sytuacja, która wystawia na próbę nasze zdolności reagowania instytucjonalnego i budzi głębokie zaniepokojenie wśród wszystkich obywateli. To powiedział urzędnik właśnie rządowy Fernando Rodriguez Contreras, cytowany przez prasę dzisiaj. Powiedział, że szacunki dotyczące liczby osób sięgają dziesiątek tysięcy, chociaż nie udało się potwierdzić tej liczby, czyli nie 1500, więc to w ogóle jest jakiś chaos informacyjny. No ale rozsądni szacują na około 1500. No migracje w Ceucie i Melilli, Melilla jest drugim hiszpańskim mieście w Afryce Północnej, od dawna stanowią punkt napięcia między Marokiem a Hiszpanią. Te dwa obszary to jest właśnie jedyna granica lądowa Unii Europejskiej z Afryką. Tam się zwykle koczują tysiące młodych mężczyzn, którzy próbują przedostać się do Unii Europejskiej. Ponad 10 tysięcy osób przekroczyło tę granicę w ciągu dwóch dni w 2021 roku, kiedy to kryzys właśnie migracyjny osiągnął apogeum. W 2022 roku co najmniej 23 migrantów odeszło na drogę do Jerozolimy w panice podczas próby właśnie masowego przekroczenia granicy w Melilli. Wielu innych utonęło. W czwartek wieczorem nie było jasne, co spowodowało właśnie ten nagły zdarzenie, powiedzmy, w Ceucie. Analitycy twierdzą, przynajmniej z tej strony, bo tak jak mówię, ze strony marokańskiej jeszcze nie mam danych, twierdzą, że Maroko, która kontroluje przepływy migracyjne przez granicę, mogło być zaniepokojone niedawnymi działaniami Hiszpanii na rzecz pogłębienia więzi z Algierią. Bo to tak zwykle właśnie jest, że tutaj Maroko bardzo sprytnie używa tej właśnie Ceuty i Melilli, tych właśnie fal migrantów właśnie po to, żeby podkreślić swoje jakieś niezadowolenie z polityki hiszpańskiej. Prawicowi krytycy obwiniają nowy plan rządu hiszpańskiego, który ma umożliwić nielegalnym imigrantom legalizację pobytu, co mogło przyciągnąć po prostu falę tychże nielegalnych migrantów. No niewątpliwa granica na kontynencie afrykańskim jest również głównym źródłem napięć politycznych dla Sancheza, czy premiera Hiszpanii, zarówno strony przeciwników imigracji i konserwatystów, którzy generalnie oskarżają go o niedbałość, zaniedbania kontroli granicznej, jak i zwolenników imigracji, którzy znowu krytykują rząd za zbyt surowe egzekwowanie przepisów migracyjnych. No więc lewicowy rząd Hiszpanii kreuje swój wizerunek jako nowego tygla kulturowego Zachodu, przyjmuje imigrantów, ale trzeba pamiętać, że większość imigrantów, czy przytłaczająca większość imigrantów, jak popatrzymy na statystyki, mówimy też o tych, którzy zostali teraz zalegalizowani, to są obywatele państw, hiszpańskojęzycznych państw Ameryki Środkowej i Południowej. W związku z tym Hiszpania też argumentuje, że ci wszyscy ludzie mówią po hiszpańsku, no mają tę samą religię, rozumieją tę samą kulturę i tak dalej. Natomiast to powitanie, no, ciepłe nie obejmuje Afrykanów. I że też Hiszpania ma historyczne relacje skomplikowane z Marokiem, skąd zresztą pochodzi największa liczba legalnych i nielegalnych imigrantów do Hiszpanii. Natomiast rząd dał jasno do zrozumienia w czwartek, że te przekraczenia nielegalne granicy nie są częścią jego wizji. Tutaj Sanchez napisał, hiszpański rząd jest w pełni zaangażowany w natychmiastową reakcję na sytuację w Ceucie, gdzie właśnie widać, jak ci właśnie przedstawiciele rządu obserwują te tysiące radosnych migrantów, którzy się przedarli. Prawicowa opozycja oczywiście wykorzystuje ten moment do totalnego ataku na rząd. Santiago Abascal to jest lider partii Vox, która to będę rządzi w wielu na przykład miejscach w Andaluzji. To jest, ona powiedziała, to inwazja, tak? To Santiago Abascal. Oskarżył rząd Sancheza o celowe wpuszczenie migrantów, którzy zasugerował, że są przestępcami i tak dalej. Bardzo, bardzo złe różne inne rzeczy, których tutaj nie będziemy na YouTubie przywoływać, bo jak Państwo wiecie, YouTube tego nie lubi. I generalnie, że to są potencjalni wyborcy lewicy. Nie wiem, czy jedno z drugim jest jakby nierozerwalnie związane, ale pewnie tak zasugerował. No w każdym razie wiodąca partia opozycyjna natomiast przyjęła bardziej wyważony ton, ale wezwała Sancheza do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Alberto Núñez Feijóo, to jest lider partii ludowej, powiedział, sytuacja w Ceucie jest rozpaczliwa, rząd nie może uchylać się od odpowiedzialności. No więc Hiszpania, która chce utrzymywać dobre stosunki z Marokiem, między innymi właśnie po to, żeby Maroko zajmowało się blokowaniem tej fali migrantów, którzy inaczej tam po prostu rzeczywiście dokonali jakiejś wielkiej inwazji na Hiszpanię, gdyby właśnie nie władze marokańskie, które mi to uniemożliwiają. W związku z tym zbagatelizowano krytykę rządu marokańskiego, twierdząc, że Maroko pomaga w zapobieganiu przedostawaniu się kolejnych osób na terytorium Hiszpanii. Rząd hiszpański również powiedział w oświadczeniu, że kieruje więcej zasobów na granicę, gdzie policja i służby ratunkowe głównie skupiły się na leczeniu rannych, którzy zostali ranni podczas przekraczania tej granicy. Prezydent Ceuty Vivas powiedział, że ośrodki recepcyjne, również i placówki dla nieletnich bez opieki są całkowicie przepełnione. Natomiast hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jednocześnie poinformowało, że siatki przemytników ludzi wykorzystują niedawno decyzję Sądu Najwyższego, aby zachęcić migrantów do prób przedostania się do Europy przez Hiszpanię. Ta decyzja uniemożliwia skrócone deportowanie migrantów przechwyconych na morzu podczas próby dotarcia na terytorium Hiszpanii. Do tej pory po prostu ich od razu można było oddać, skąd przypłynęli, a teraz Sąd Najwyższy powiedział, że nie można. No więc doniesienia hiszpańskich mediów z Ceuty opisywały niektórych z tych, którzy pomyślnie przeprawili się przez morze, jako wyczerpanych podróżą i bliskich odejścia na drogę do Jerozolimy, ale byli rozradowani, wiwatując, niech żyje Hiszpania, no i tam właśnie całując hiszpańską ziemię i tak dalej. Tak? Natomiast ta wizja znowu tych tysięcy młodych mężczyzn, znaczy, oczywiście gdyby to była granica polsko-białoruska, czytalibyśmy w niektórych mediach, że tylko kobiety i dzieci. Natomiast media tam inne piszą, że tam akurat sami faceci i to młodzi. W każdym razie to poruszyło bardzo mocno niektórych polityków w Europie. To jest komisarz Unii Europejskiej do spraw migracji i spraw wewnętrznych, powiedział, ochrona zewnętrznych granic Unii jest kluczowym elementem naszych wysiłków w walce z nielegalną migracją. Jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi władzami w sprawie rozwoju sytuacji w Ceucie. Hiszpańskie media, w tym Sadena Ser, największa sieć radiowa, poinformowały teraz właśnie przed chwilą dosłownie, że tysiące nielegalnych migrantów przedostało się do Ceuty. Co więcej, premier Giorgia Meloni zapowiedziała, uwaga, zawieszenie umowy o swobodnym przemieszczaniu się między Unią Europejską a Hiszpanią. W razie, krótko mówiąc, zwróciła się do wyrzucenia albo zawieszenia w tej chwili układu Schengen dla Hiszpanii. Hiszpański minister obrony poinformował, że żołnierze zostali wysłani w celu wzmocnienia sił bezpieczeństwa. Gwardia Cywilna i Policja Narodowa również otrzymają wsparcie. Wcześniej właśnie Juan Jesus Vizas, zresztą członek opozycyjnej Partii Ludowej i prezydent Ceuty, powiedział, że miasto potrzebuje więcej zasobów i infrastruktury. Natomiast Sanchez napisał jeszcze, że rząd skupia się na natychmiastowym rozwiązaniu sytuacji w Ceucie. Tutaj Meloni powiedziała, zdjęcia z Ceuty pokazują, że niekontrolowana, nielegalna imigracja stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Włochy nie będą biernie przyglądać się sytuacji, zwołujemy odpowiednie władze i po tych spotkaniach jesteśmy gotowi podjąć nadzwyczajne środki w celu obrony naszych granic i zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom, w tym zawieszenie układu z Schengen z Hiszpanią. No więc tutaj co jeszcze można powiedzieć? No chyba na razie tyle. Co się wydarzy dalej? Nie wiem, ale zdaje się, że ta kłótnia między Włochami i Hiszpanią, że to pewnie nie będą tylko Włochy, bo trzeba pamiętać, że ci Marokańczycy, część z nich może, lub nie tylko, część z nich być może pozostanie na terytorium Hiszpanii, a część z nich przecież będzie chciała pojechać sobie w inne fajne miejsca. Są Włochy, Niemcy są, a Polska nawet jest, chociaż na szczęście klimat nasz trochę mityguje tych najbardziej entuzjastycznych. No ale są takie kraje z niezłym klimatem, na przykład Włochy, prawda, które są równie piękne, szczególnie o tej porze roku i równie gorące, jak Hiszpania. Więc krótko mówiąc, państwa, no mamy jakiś, w moim głębokim przekonaniu, będziemy mieli za chwilę jakąś analizę, która wykaże, co tak naprawdę Maroko chciało zrobić, bo to, państwa, to jest tak samo jak wtedy ta wielka fala migracji, która przeszła przez równiny węgierskie do Niemiec. Nie była przypadkowa, to było celowe, świadome i zresztą nieźle udokumentowane działanie władz tureckich, które jak wreszcie po raz kolejny usłyszały, że w Syrii to im interweniować nie wolno, a z migrantami, no to macie obowiązki, ten macie, prawda, tu jesteście, tu konwencjami związani, to wasza sprawa. No to Erdogan wtedy powiedział, oczywiście po turecku, powiedział, no to teraz będzie też wasza sprawa. I później ten milion ludzi w cudowny sposób z granicy syryjsko-tureckiej, gdzie byli zatrzymywani i tam siedzieli w tych obozach dla uchodźców, teleportował się nagle na wybrzeże zachodnie Turcji, wsiadł sobie w spontanicznie zgromadzone tam, bo przecież jak wiadomo, każdy w każdym tam kurorcie jest po te kilkaset łodzi gotowych do odbicia, prawda, nie wiem. Po co, prawda, po co, ale pewnie jest, więc one się tam też cudownie znalazły, no i popłynął sobie, albo poszedł sobie drogą lądową, bo też się dało dalej. Oczywiście przeprawił się w cudowny sposób przez cieśniny czarnomorskie, bo tam wiadomo, jak wiadomo, byli też sami Syryjczycy, jak wiadomo, wszyscy potrafią przepływać cieśniny morskie bez żadnego problemu, nawet bez kapoka. Więc no, to oczywiście to już kpie sobie, znaczy to wiadomo, że władze tureckie to zrobiły i zresztą wtedy wymusiły na między innymi Unii Europejskiej tam w sumie 4 miliardy euro na pomoc tymże uchodźcom, bo państwo tureckie nie było w stanie sobie z tym poradzić. To były, trzeba pamiętać, 3 do 5 milionów ludzi. No potem się zmniejszyło, bo znaczna część ich trafiła do Europy i rozpoczęło to właśnie wielki kryzys migracyjny i kryzys polityczny, który do dzisiaj trwa zresztą w związku z tym. Już o roli niektórych kanclerzy i pań kanclerz w tym całym, w tej całej układance dzisiaj wspominać nie będziemy. Państwo, no mamy teraz temat kolejny, to jest, nie zgadniecie państwo, państwo pamiętacie, może od kilku dni opowiadamy o tym, jak to niezwykle odważnie, po pierwszej deklaracji Trumpa, że Ukraina dostanie możliwość produkowania patriotów. Teraz Zełenski był w Waszyngtonie. Były rozmowy z Lockheedem, prawdopodobnie też nie tylko, również z Departamentem Obrony. Spotykał się Zełenski, spotykali się jego jacyś specjaliści. I oto, proszę Państwa, mamy, uwaga, wywiad, którego udzielił, krótki wywiad, którego udzielił dla Financial Times Donald Trump. Otóż Donald Trump zmienił zdanie. Został, ponieważ Financial Times chciał się dowiedzieć o szczegóły, prawda, zapytał się właśnie o możliwość właśnie tej produkcji przez Ukrainę tych rakiet Patriot. I uwaga, Donald Trump oświadczył, uwaga, uwaga, nie podjął decyzji, czy zezwoli Ukrainie na produkcję pocisków przechwytujących ziemia, powietrze Patriot, co podważa decyzję Waszyngtonu o zgodzie na jeden z, no, z priorytetowych projektów, prawda, dla Kijowa. Więc myśmy się tak niepokoili właśnie, że tutaj zresztą bardzo wielu analityków powiedziało, że dzięki tam jeszcze mieli HIMARSy produkować i nie wiadomo co jeszcze. To się okazuje, że nie będą. Prezydent USA powiedział w rozmowie telefonicznej z Financial Times, to się dzisiaj w Financial Times znajduje, że nie jest pewien, czy Waszyngton przyzna Ukrainie licencję na produkcję pocisków Patriot, Powiedział, że rozważamy taką możliwość. Powiedział, to bardzo niezwykła broń i musimy być ostrożni, komu udzielamy licencji. Tak naprawdę nie udzielamy licencji na sprzęt. Koniec cytatu. Więc wszystkie te analizy mówiące o tym, że to będzie teraz zaraz regionalne mocarstwo, które tutaj no, zmarginalizuje Polskę, będzie jak się Amerykanie zgodzą, ale zdaje się nie chcą się na to zgodzić. Te komentarze Trumpa, jak odnotowują dziennikarze, pojawiły się dwa dni po jego spotkaniu w Białym Domu z Zełenskim. Zełenski określił spotkanie jako dobre i powiedział, że obaj przywódcy omówili produkcję pocisków przechwytujących Patriot i kilka innych pomysłów. I przypomina się również, że Trump powiedział na początku lipca na szczycie NATO w Turcji, że Waszyngton przyzna dla Kijowa licencję na produkcję pocisków Patriot. No więc systemy Patriot oczywiście mają kluczowe znaczenie dla zdolności Ukrainy do przechwytywania rosyjskich pocisków balistycznych i manewrujących, wymierzonych w miasta. No przekonanie Trumpa do rozważenia pozwolenia Kijowowi na produkcję pocisków stanowiło znaczące osiągnięcie Zełenskiego, no właściwie to nawet bezprecedensowe. No i tyle. Natomiast po wtorkowym spotkaniu w Białym Domu prezydent Ukrainy powiedział, że Trump zgodził się na udzielenie nam licencji. Powiedział też, że Zełenski, że niedawno spotkał się z producentami systemu Patriot. Powiedział, spotkałem się z przedstawicielami producentów, mam nadzieję, że będziemy współprodukować to bardzo ważne. To jest, chodzi o firmy Lockheed i RTX. No więc Trump jeszcze zapytany właśnie, no dobra, to co dalej? Powiedział, że teraz jego uwaga skupia się na zakończeniu wojny z Rosją. Na właśnie wojny Rosji na Ukrainie, tak? Znaczy nie amerykańskiej z Rosją. Powiedział też, że jego dwaj wysłannicy, prawda, Kushner i Witkow po raz pierwszy odwiedzą Ukrainę w najbliższych dniach. No, ale znowu Ukrainę, a nie Rosję. Po co oni to Ukrainę? Tam już nic, wszystko co mieli zabrać, zabrali. No w każdym razie powiedział też Trump, mówiąc wprost, my zakończenia wojny z Rosją na Ukrainie nie szukamy pocisków, szukamy pokoju. Następna ciekawostka. No więc Trump podkreślił też, że pomimo też gotowości, bo jeszcze mówił o Iranie, że pomimo gotowości Iranu do rozszerzenia wojny na Bliskim Wschodzie poprzez ataki na cele w całym regionie, to jest tylko kwestia czasu, aż Teheran się podda. Powiedział, rozbijamy ich na miazgę, czy coś w podobnym guście. Wyraził również optymizm co do sfinalizowania przez Stany Zjednoczone przełomowej umowy o cywilnym programie nuklearnym z Arabią Saudyjską. Chociaż po ogłoszeniu tej umowy powiedział, że będzie ona uzależniona od przystąpienia przez Arabię Saudyjską do akordu Abrahama, czego oni nie chcą zrobić. Powiedział też Financial Times, że rozmawiał z saudyjskim księciem właśnie MBS-em, czyli Mohammedem bin Salmanem i Yahu Natanem na temat normalizacji stosunków i że jest to coś, co oba kraje bardzo lubią, to może się wydarzyć, czy im się podoba. No więc sam jestem ciekaw, wiecie Państwo, Yahu Natana akurat to nic ciekawego, natomiast sam jestem ciekaw, jak to MBS przeprowadzi. Przypomnijmy, że poprzednie jego próby kończyły się albo tym, że nagle tato, że tak powiem, zmartwychwstawał i odsuwał go na jakiś czas od rządzenia. Ja mówię zupełnie poważnie, to już dwa czy trzy razy tak było, kiedy MBS zaczynał mówić coś podobnego, a takie najbardziej spektakularne to było chyba 1 października 2023 roku albo pod koniec września, to było mniej więcej na tydzień przed atakiem humusu na państwo położone tam, gdzie chce, gdzie MBS właśnie powiedział, że no, jesteśmy gotowi za chwilę znormalizować stosunki z państwem położone tam, gdzie chce, no i humus zaatakował i mamy to, co mamy. Właśnie po to, żeby mu to uniemożliwić. Ale generalnie najczęściej to interweniuje tato. W każdym razie MBS mówił wielokrotnie, to przypominają dziennikarze, że taki krok jest możliwy tylko wtedy, jeżeli państwo położone tam, gdzie chce, podejmie nieodwracalne kroki w kierunku umożliwienia utworzenia państwa palestyńskiego. Czego oczywiście tamto państwo zrobić absolutnie nie chce, szczególnie pod tą administracją. Trump pochwalił również Benhama, nowego premiera Wielkiej Brytanii, za sygnalizowanie, że podejmuje pragmatyczne podejście do poszukiwań ropy naftowej na Morzu Północnym, więc tutaj powiedział Trump, jedną rzeczą, która wydaje się być głośna, wyraźna, to, że Benham chce wzbogacić swój kraj i wie, że może to osiągnąć, otwierając złoża ropy naftowej na Morzu Północnym. Myślę, że to zrobi. Gdyby Starmer to zrobił, nie siedziałby teraz w domu przed telewizorem. Koniec cytatu. No ale dobrze, myślę, najważniejsza, proszę Państwa, sprawa to jest taka, że Trump twierdzi, że nie podjął jeszcze decyzji, że w ogóle nie udzielają licencji i muszą bardzo uważać, komu udzielają. Więc, no wiecie Państwo, to jest oczywiście po raz kolejny sugeruje, że już nie ma się w ogóle co przywiązywać do jakichkolwiek zobowiązań Trumpa czy jego oświadczeń, bo zarówno podpisane umowy, jak i te, które zadeklarował, po prostu on je wrzuca do kosza w ciągu coraz szybszym, tak? Kilkudziesięciu godzin dosłownie. Niestety, proszę Państwa, no w moim przekonaniu to nie jest tylko kwestia jakiegoś kunktatorstwa, tylko to jest kwestia, ponieważ no to wizerunkowo jest dla niego zabójcze, bo to jest, gdyby to jeszcze było jakoś inaczej przedstawione, no ale to jest 48 godzin, 72 godziny i każdy podpisany układ jest, trafia do kosza, bo on go zmienia, nawet jeżeli go podpisał, bądź też się zobowiązał. Więc nie sądzę, żeby to było celowa gra, bardziej to po prostu sugeruje już no to, że ta poprawka do konstytucji mówiąca o niezdolności, ona macha do nas zza horyzontu, ale coraz bliżej. No, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Otóż Kuba chce rozmawiać. Trzeba przypomnieć, w 1959 roku grupka niewielka rebeliantów pod wodzą Fidela Castro, który notabene grupka niedozbrojona, która mało nie zginęła w ogóle w czasie przeprawy przez morze. Udało jej się w ciągu kilku miesięcy stworzyć potężną armię partyzancką, która była w stanie pokonać wojska rządowe, które były uzbrojone, finansowane, wspierane przez Stany Zjednoczone. No, od tamtego momentu władze tak naprawdę kubańskie, duża część ich legitymizacji pochodziła z przeświadczenia, że to jest jedyna siła, która jest w stanie się przeciwstawić ponownej rekolonizacji wyspy. Natomiast obecna kampania amerykańska, która jest w tej chwili prowadzona, jest pełną, skuteczną blokadą przede wszystkim dostaw ropy naftowej, jest najbardziej intensywna od 50 lat i doprowadziła w tej chwili Kubę na skraj przepaści, to już nie tylko sam rząd. Turystyka zniknęła, no niestety nikt nie przyjedzie do kraju, gdzie jedynym sposobem na podróżowanie jest, no właśnie, nawet tam, chociaż tam na koniach i osiołkach jeździli, to zawsze. W każdym razie sieć energetyczna załamała się trzykrotnie w ciągu 9 dni w tym miesiącu. Poza tym jedyny rosyjski tankowiec w marcu, który przypłynął. I generalnie sojusznicy Kuby nie są w stanie kontestować blokady Trumpa o wstrzymaniu dostaw paliwa na wyspę. Tak na marginesie. Właśnie to też podważa trochę te wszystkie hipotezy o tym, że Kuba jest tutaj ostoją chińskiej jakiejś tam wielkiej operacji wojskowo-szpiegowsko jakiejś, bo gdyby tak było, to by Chiny wysłały swoje tankowce tutaj z pomocą, czego nie zrobiły, tak? To tylko ten jeden rosyjski tankowiec symboliczny i tyle. W każdym razie ciekawostka jest, ponieważ przyjechał na Kubę New York Times. To jest od wielu lat i został właśnie przeprowadzony wywiad z panem, który się nazywa Carlos Fernandez de Cosio. Właśnie to jest pan, który jest wiceministrem spraw zagranicznych Kuby i on zresztą jest jednym z negocjatorów, czyli też interlokutorów rządu Stanów Zjednoczonych, jeżeli dochodzi do rozmów. Otóż właśnie, no, co jest ciekawego w tym, co powiedział, no, też nas też interesuje, co się w ogóle z Kubą dzieje. No więc on powiedział, że główną strategią Kuby, żeby uniknąć gniewu administracji Trumpa, jest wprowadzenie szeregu zmian w polityce gospodarczej, w tym otwarcie kraju na inwestycje zagraniczne. Nawet powiedział, że nawet sam Trump mógłby sobie tutaj wziąć i zainwestować. Rzecznicy Białego Domu i Departamentu Stanu nazwali Kubę zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, oskarżyli o udzielanie schronienia terrorystom, czemu Kuba zaprzecza, obwinili Kubę o kryzys energetyczny, twierdząc, że sprzedawała paliwo, by wzbogacić elity i nie dbała o utrzymanie sieci elektroenergetycznej. Mówiły również, że system polityczny i gospodarczy Kuby jest zepsuty, no to już od bardzo dawna, i musi się zmienić, chociaż nie wyjaśniono, co byłoby konieczne, znaczy nie postawiono żadnych warunków dotyczących, które jeżeli zostaną spełnione, to zostanie zniesiona blokada. Znaczy, obie strony przyznają, że ich rozmowy mają niewielki postęp lub brak postępu, natomiast no, sytuacja jest podobna, jak wiemy, z prywatnych różnych źródeł jest po prostu katastrofalna. Nawet nie da się rewolucji zrobić, bo nie ma jak się przemieścić między miastami, czy jak zadzwonić do siebie. Już nie mówiąc o możliwości organizowania jakiegoś, jakby nawet ktoś wpadł na pomysł organizowania oporu, no to niestety ma do dyspozycji tylko środki takie, powiedzmy, sprzed okresu elektryfikacji. No w każdym razie teraz jaka jest strategia Kuby właśnie i co powiedział ten pan wiceminister spraw zagranicznych, pan Kosio? Otóż tak. Po pierwsze powiedział, że no, rząd Stanów Zjednoczonych nie negocjowałby swojej konstytucji i systemu politycznego z innym rządem. W związku z tym no, Kuba nie jest gotowa do dyskusji o tym ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast wskazuje, że wprowadza zmiany w gospodarce i proponuje inwestycje. Tak? Znaczy powiedział, że jeżeli Stany Zjednoczone próbują sprowokować trudności humanitarne na Kubie, to mają ku temu możliwości i Kuba nic nie jest w stanie zrobić. Ale jeżeli doprowadzą do działań zbrojnych przeciwko Kubie, no to będzie to niezwykle, jak twierdzi ten pan minister, konflikt z tysiącami ofiar. I również nie, no nie będzie to jednak jednostronne. To trzeba pamiętać, że akurat Kuba jest znakomitym, jeżeli ktoś z Państwa był na Kubie, ja akurat sobie tą Kubę wzdłuż i wszerz przeszedłem, w związku z tym no to jest teren niezwykle fajny dla partyzantki, niezwykle taki po prostu Wietnam, no, jeszcze w tej górzystej części. Niezwykle trudny na pewno do zdobywania. Zresztą właśnie dlatego to tam było zawsze taka miejsce, gdzie szkolono różnych partyzantów, bo jak ktoś sobie dawał radę na Kubie, to już wszędzie sobie indziej da radę. Już nie mówiąc o tym, że też Kuba w niektórych miesiącach są potężne deszcze, które... Zresztą to, proszę Państwa, no tak jak w tej strefie, to nie jest nic nadzwyczajnego. W każdym razie tak, Rosja dostarczyła w marcu jeden tankowiec z paliwem, żaden kraj natomiast inny się nie sprzeciwił groźbom Trumpa. No i właśnie było pytanie, gdzie są sojusznicy Kuby. W związku z tym tutaj ten pan minister powiedział, że przymusowa, że to właśnie, że to silne ramię Stanów Zjednoczonych okazało się bardzo skuteczne. Powiedzenie europejskiej, latynoamerykańskiej czy azjatyckiej firmie, że nie może eksportować swoich zasobów narodowych na Kubę, to jest tak naprawdę przemożne, znaczy w tym sensie, że nikt się temu nie jest w stanie przeciwstawić, bo embargo na takie firmy jest nakładane automatycznie. Tutaj pan minister mówi, że oczekujemy, że ropa będzie pochodzić z jakiejś części świata, uważamy, że zdolność Stanów Zjednoczonych do izolowania Kuby i pozbawienia krajów prawa do eksportu własnych produktów nie może trwać wiecznie. No więc Trump mówił o zajęciu Kuby, czy Kuba się przygotowuje militarnie, no to ten pan minister mówi, że jest to absurd, jakież może być usprawiedliwienie dla przeprowadzenia akcji militarnej, która spowoduje zniszczenie i śmierć w pokojowo nastawionym kraju. Bez względu na to, jak irracjonalne to jest, bylibyśmy naiwni, gdybyśmy się nie przygotowywali, gdybyśmy nie zaktualizowali naszej strategii wojskowej, która opiera się na zaangażowaniu całej ludności. Rozumiemy asymetryczną rzeczywistość pod względem technologii i siły ognia, ale nasz naród będzie bronił naszego kraju, przygotowaliśmy się do tego co tydzień. No i to jest faktem, że oczywiście my nie wiemy, w jaki sposób to miałoby wyglądać, no ale gdyby część przynajmniej ludności poszła w góry właśnie jako partyzanci, to oczywiście zdobywanie tego kraju by spowodowało, oczywiście to armia zostałaby pokonana, prawdopodobnie miasta zajęte, natomiast walka z partyzantką mogłaby trwać kolejną dekadę. Tutaj pojawiła się też informacja, że deweloper z Emiratów buduje luksusowy kurort na wyspie i chce go przedstawić Trump Organization jako Trump Island. Czy rząd Kuby w ogóle rozważa projekt Trump Organization na kubańskiej ziemi? Więc minister mówi, nie rozważamy konkretnie, powiedziałbym niczego takiego, ale staramy się przyciągnąć zagraniczne inwestycje z dowolnego kraju i to nie wyklucza Stanów Zjednoczonych. Czy to wyklucza prezydenta Trumpa? On mówi nie, jeśli chce to zrobić pokojowo, nie widzimy jakiegoś powodu, żeby go wykluczać. Czy były takie propozycje? No więc minister mówi tak, widziałem wiadomości, wiele inwestycji jest już realizowanych, a niektóre są planowane. Przedstawiliśmy to przedsiębiorcom z kilku części świata. Jeśli ktoś przyjdzie i powie, że ma powiązania z ważnymi biznesmenami w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy gotowi się zaangażować. Jeśli chodzi o administrację Trumpa, nie ma powodu, abyśmy mieli mówić nie. To, co zabrania Donaldowi Trumpowi natomiast inwestowania na Kubie, jest to prawo USA. No nie wykluczamy jego ani jego organizacji sprowadzenia interesów na Kubie, o ile to robią z poszanowaniem kubańskiego prawa. Także takie mamy mniej więcej stanowisko rządu kubańskiego, wyrażone przez pana wiceministra. Kubańczycy chcą inwestycji zagranicznych, nie chcą rozmawiać o polityce. W moim głębokim przekonaniu, jeżeli i tak zmieniając w znacznej części ustrój kraju, bo przecież to jest zmiana ustrojowa, i tak dojdzie do zmiany politycznej w sposób taki w miarę szybki i naturalny. Natomiast no, tą katastrofalną sytuację humanitarną tak czy inaczej trzeba pilnie rozwiązać na Kubie, bo znaczy, wiecie Państwo, najgorszym scenariuszem dla Kuby byłoby przekształcenie to na przykład w takie kolejne Haiti, gdzie kolejne rządy, kolejne administracje, cała Organizacja Narodów Zjednoczonych nie ma zielonego pojęcia, jak konflikt rozwiązać, a to pokazuje, że w pewnym momencie, kiedy sytuacja bezpieczeństwa wymknie się raz spod kontroli, to potem może już nigdy praktycznie nie powrócić. Proszę Państwa, mamy temat kolejny. Hamas złoży broń. Otóż Trump ogłasza przełom w sprawie rozbrojenia Hamasu i transformacji strefy opatrunku. Urzędnicy amerykańscy poinformowali, że wynegocjowali plan działania, który umożliwi Humusowi, już teraz wchodzimy na koalang, złożenie broni w strefie opatrunku. Co prawda ani Humus, ani państwo położone tam, gdzie chce, początkowo nie potwierdziły swojego podpisu, ale też są przecieki mówiące o tym, już ze źródeł arabskich, że także Humus się na to zgodził. Zdaje się, że nie zgodził się na to islamski dżihad, ale to jest jeszcze w tej chwili niepotwierdzone. To jest tylko jakaś jedna wypowiedź cytowana. W każdym razie Stany Zjednoczone twierdzą, że wynegocjowały drogę do porozumienia między Humusem a rządem państwa opornego tam, gdzie chce, które umożliwi palestyńskim bojownikom złożenie broni w strefie opatrunku w zamian za wycofanie się państwa opornego tam, gdzie chce, z tego terytorium. Trzeba pamiętać, że do niedawna jeszcze państwo położone tam, gdzie chce, nie tylko się nie wycofywało, ale planowało rozpocząć osadnictwo na terenie strefy opatrunku, więc to byłby rzeczywiście przełom, jeżeli rzeczywiście udało się. Znaczy dużo łatwiej moim zdaniem chyba by się negocjowało z Humusem niż z państwem położonym tam, gdzie chce akurat w tej kwestii, więc zaraz zobaczymy, jakie będą reakcje w tamtym kraju, bo moim zdaniem ekstremiści z okolic Benświra i Smotricza raczej nie poprą tego porozumienia, no ale taki jest komunikat, tak? Ta umowa stanowiłaby potencjalny krok w kierunku wycofania się państwa opornego tam, gdzie chce, ze strefy i ostatecznej odbudowy terytorium, no, które w dużej mierze zostało obrócone w gruzy. Oczywiście prasa amerykańska w życiu nie powie przez kogo, natomiast ani właśnie no, te dwie strony jeszcze tego nie potwierdziły. Trump w poście opublikowanym na swoim Truth Social napisał: historyczne porozumienie w sprawie całkowite rozbrojenie napisane Trumpicą Humusu i wszystkich innych grup zbrojnych w strefie opatrunku, to monumentalny krok w kierunku trwałego pokoju i bezpieczeństwa, pokój i bezpieczeństwo znowu napisane Trumpicą. Stwierdził, że porozumienie przewiduje stopniowe rozbrojanie Humusu, a humanistyczne wojsko będzie stopniowo wycofywać się z terytorium i zastępować je międzynarodowymi siłami stabilizacyjnymi, które będą współpracować ze zreorganizowaną policją filistyńską w celu zapewnienia bezpieczeństwa. To jest ta policja, która została przeszkolona przez Egipt i kogoś tam już jeszcze, chyba Jordanię, która no, nie może wejść, jak również cała Rada Pokoju, na teren strefy, bo państwo położone tam, gdzie chce, ich tam nie wpuszczało. Już abstrahując od tego, że też oni nie mają, oni się skarżą na to, że tak naprawdę nie uzgodniono z ich statusu prawnego, a w związku z tym, jakie prawo tam ma obowiązywać. No to już zupełnie inna kwestia, bo powiedzmy sobie, na tym etapie na razie jeszcze oboczna. Urzędnicy amerykańscy anonimowi poinformowali, że Humus zaakceptował porozumienie za pośrednictwem egipskich mediatorów. Zasugerował, że plan nie odbiega od tego, na co się państwo położone tam, gdzie chce, zgodziło już rok temu, ale przyznał, że stanowisko państwa położonego tam, gdzie chce, że tak powiem, wyewoluowało. Tak? Więc on mówi tak: nie prosimy państwa położonego tam, gdzie chce, o nic innego, tylko niż zgodę na 20-punktowy plan, na który się już zgodzili, dlatego jesteśmy pewni, że będą się go to trzymali. Jeśli tego nie zrobią, to Trump będzie oczywiście bardzo, bardzo rozczarowany. To powiedział anonimowy urzędnik. Urzędnik powiedział też, że istnieją wyzwania, próbujemy zrobić coś bardzo, bardzo niemożliwego. Plan działania pozostawia bez odpowiedzi najistotniejsze pytania dotyczące wdrożenia. Urzędnicy amerykańscy określili go jako stopniowy plan przekazywania władzy w strefie władzom filistyńskim, innym niż Humus. Co więcej, skład nowej administracji nie był do końca jasny, ale jest tam jakaś taka technokratyczna. Nie ustalono też, które kraje wezmą udział w siłach międzynarodowych, chociaż państwo położone tam, gdzie chce, wspominało, że mogą to być właśnie z takich krajów czy afrykańskich, czy arabskich, na które się zgodzą. To mają być niewielkie siły, stu kilkudziesięciu osobowe przynajmniej na początku. Natomiast no, mają uzgadniać praktycznie każdy krok z państwem położonym tam, gdzie chce, więc one też się tak niespecjalnie palą, żeby tam się pojawić. każdym razie w tej chwili to porozumienie właśnie Trump napisał jest kluczowym krokiem w kierunku tego, żeby strefą w końcu rządził nowy rząd filistyński, który będzie ściśle współpracował z Radą Pokoju, aby pomóc Filistynom. Jednocześnie państwo, położone tam gdzie chce, będzie miało bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, ponieważ strefa nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych. No to się jeszcze zobaczy właśnie, bo zobaczymy, co zrobi tak naprawdę Humus. No Humus powiedział, że się teraz rozbroi. Natomiast media w kraju położonym tam, gdzie chce, przynajmniej w pierwszych reakcjach, bo teraz będziemy mieli pewnie dzisiaj przez cały dzień reakcje już bardziej zaawansowane, no cytując na razie anonimowych urzędników, bo będziemy mieli też polityków za chwilę, zasugerowały, że państwo położone tam, gdzie chce, może nie być skłonne do wycofywania się z jakiegokolwiek terytorium, dopóki Humus nie zostanie całkowicie rozbrojony, co byłoby to odrzuceniem planu, który został przedstawiony przez Mladenowa, który jest oficjalnym dyrektorem generalnym Rady Pokoju, która jest wspierana przez Trumpa, natomiast nie finansowana i nie wspierana przez nikogo innego, teraz przynajmniej, z praktyki to wynika. Co więcej, kalendarz polityczny w państwie położonym tam, gdzie chce, tworzy, jak to ładnie nazwała to prasa amerykańska, wyzwanie, no bo to jest wyzwanie, ponieważ zbliżają się wybory w październiku i będzie musiał, na pewno będzie poddany presji politycznej swojej części sceny politycznej, czyli tej ekstremistycznej prawicy, żeby nie podejmować działań, które mogłyby wyglądać na ustępstwa wobec Humusu przed wyborami. Jeden natomiast właśnie z urzędników twierdzi, że wdrożenie planu może zająć od 200 do 350 dni, czyli nic szybko. Natomiast nacisk położono bardziej na konkretne kroki niezbędne do realizacji porozumienia niż na sam kalendarz. Tutaj jeśli chodzi o mediatorów, no to Egipt i Katar pełniły rolę mediatorów podczas negocjacji. Egipt zresztą w ostatnich tygodniach gościł wysokich rangą przedstawicieli Humusu w ramach ostatecznego etapu negocjacji. Yahoo Natan spotkał się z Trumpem we wtorek, no i właśnie zdaje się o tym również rozmawiano. Mediacje toczyły się też w kontekście wojny w Iranie, który historycznie był największym sponsorem Humusu, chociaż tak naprawdę największym to był Katar formalnie. Ale natomiast zdaje się, że, no bo trzeba porównać, tak, z Kataru miliard z Iranu, bodajże udowodniono chyba 50 milionów dolarów i to zdaje się w sprzęcie, że tak powiem. W każdym razie to jest tak, że mamy sytuacja humanitarna, około 2 milionów mieszkańców strefy stłoczonych w fragmencie tak naprawdę enklawy pozostaje, jak podaje Światowy Program Żywnościowy, krytyczna. Mieszkańcy są otoczeni przez wojsko humanistyczne, nie ma tam większość ludności dostępu do czystej wody czy też do lekarstw, tak? Znaczy do opieki medycznej. Ze względu na to, że większość placówek medycznych została, że tak powiem, uznana za nieładnie wyglądające w krajobrazie. W każdym razie to oczywiście miałoby... Powstaje pytanie, kto miałby podjąć pierwsze kroki rozbrojeniowe na przykład. Niektóre elementy propozycji nawiązywały do pomysłów wysuniętych jeszcze przez administrację Bidena, notabene. No ale w każdym razie potencjalne oświadczenie Humusu o rozbrojeniu może mieć znaczenie, natomiast nie wiadomo, co się wydarzy dalej. Jeden właśnie z doradców dawnych Bidena powiedział dzisiaj coś takiego, że Humus może złoży broń, natomiast stawiam duże pieniądze na to, że Bibi nie zrobi absolutnie nic w zamian. Ja też tak uważam, znaczy tak mi się wydaje, że to tak będzie wyglądało. Natomiast, no właśnie, Biały Dom w czwartek nie wyjaśnił, jak impas między Humusem i tamtym krajem zostanie przełamany. Obie strony domagają się, że Humus, że najpierw się państwo położone tam, gdzie chce, ma wycofać, a państwo położone tam, gdzie chce, że najpierw ma się Humus rozbroić. No, jakoś optymistycznie do tego podchodzi administracja Trumpa. Oby tylko się nie skończyło na jednorazowej deklaracji i na tym, być może po prostu ktoś przypomniał Trumpowi, że jego Rada Pokoju nic nie robi, tam jest całkowity impas i się nie zajmują tym, że pokoje zajęli się wprowadzaniem pokoju w innych częściach świata. W każdym razie, jak to ładnie pisze dzisiaj amerykańska prasa, że humanistyczna armia oczyściła ponad 60% terytorium strefy z mieszkańców. Moim zdaniem to sformułowanie to jest na nagrodę Pulitzera. A Jahu Natan jeszcze w maju powiedział, że nakazał swoim siłom rozszerzenie kontroli do 70%. Natomiast pozostali żyjący mieszkańcy są stłoczeni na pozostałej części terytorium, czyli na 30%. Przypomnijmy, że na całym terytorium strefy w normalnych warunkach mieszkało zaledwie 200 bądź 300 tysięcy mieszkańców. No ważna rzecz jest taka, że w ramach, że jeszcze Humus oświadczył wcześniej, że jest otwarty na zamrożenie lub oddanie w przechowanie swojej broni, ale zapowiedział, że taki krok zostanie podjęty dopiero po ustaleniu jasnej drogi do utworzenia państwa filistyńskiego. Grupa oświadczyła również, że nawet jeśli się rozbroi, nigdy nie zrezygnuje z prawa do oporu, czyli że może się później uzbroić jeszcze raz, co nie jest wykluczone. Administracja Trumpa również walczyła o utworzenie sił zbrojnych, które miałyby przejąć od Humusu kontrolę nad tym terytorium. Międzynarodowe siły stabilizacyjne zostały ogłoszone w lutym, natomiast kraje, które wcześniej angażowały w nie, deklarowały zaangażowanie swoich wojsk, zawiesiły zobowiązania na czas nieokreślony. Tutaj ci, którzy deklarowali, że mogą się pojawić, to Indonezja, Maroko, Kazachstan, Kosowo i Albania. Siłami międzynarodowymi dowodziłby generał dywizji armii USA Jasper Jeffers. Tutaj nie przedstawiono w czasie czwartkowych rozmów, później konferencji prasowej, nie przedstawiono aktualizacji tych zobowiązań. Jeden z urzędników twierdził, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do wysłania ponad 5 tysięcy żołnierzy z różnych krajów, którzy uczestniczą w programie i zamierzą go dalej rozbudowywać. Tak to mniej więcej wygląda, no ale jest to przynajmniej komunikat o przełomie. Czy ten przełom będzie miał miejsce, to zobaczymy. Może po prostu administracja amerykańska rozpaczliwie potrzebuje jakiegoś komunikatu o sukcesie i ten się, że tak powiem, przydarzył. No i mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Otóż Arabia Saudyjska tworzy koalicję Morza Czerwonego. Arabia Saudyjska ogłosiła utworzenie koalicji morskiej w celu ochrony żeglugi i dostaw energii na Morzu Czerwonym. W związku z tym, że jemeńscy rebelianci zagrażają kluczowemu szlakowi eksportu ropy naftowej i globalnego handlu w Arabii Saudyjskiej. W czwartek w Rijadzie spotkały się 43 kraje i Unia Europejska, na której omawiano plany utworzenia międzynarodowej koalicji obronnej na morzu. Po spotkaniu 14 krajów potwierdziło swoje zaangażowanie w koalicję, w tym Pakistan, o uwaga, ciekawostka, Turcja, druga ciekawostka, poza tym Egipt, Sudan i kilka innych krajów arabskich i afrykańskich. O tym poinformowało Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman były nieobecne. Ministerstwo stwierdziło, że oczywiście drzwi do koalicji pozostają otwarte. No, trzeba pamiętać, że Emiraty są obrażone na Saudyjczyków za wycięcie, że tak powiem, z Jemenu ich tych separatystycznych komitetów Rad Południa, którzy chcieli niepodległości południowego Jemenu. W każdym razie sojusz ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa morskiego, ochronę wolności żeglugi, zabezpieczenie międzynarodowych szlaków handlowych i dostaw energii oraz ochronę wspólnych interesów morskich w ciśnienie Bab el-Mandeb na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej. To te 14 krajów. W oświadczeniu dodano, że koalicja będzie kierowana przez Arabię Saudyjską, będzie miała siedzibę w Rijadzie. Kraje uczestniczące zobowiązały się do wymiany informacji wywiadowczych oraz udziału we wspólnych operacjach i ćwiczeniach morskich. No, koalicja co prawda została określona jako czysto defensywna i że nie jest wymierzona w żadne państwo. Natomiast no, oczywiście jej moment podkreśla zaniepokojenie Arabii Saudyjskiej skutecznymi, jak się okazało, atakami Huti na Morzu Czerwonym. Po tym jak Huti ogłosili blokadę morską Królestwa w związku z rozpadem rozejmu między stronami. No więc Morze Czerwone stało się kluczowym rynkiem zbytu dla saudyjskiego eksportu energii. Po zamknięciu cieśniny Ormus połowa w tej chwili produkcji Arabii Saudyjskiej, głównie ropa naftowa z prowincji wschodniej, bogatej w ropę, notabene tak na marginesie, to jest ta sama prowincja, w której dochodziło do powstań kiedyś, w czasie arabskiej wiosny na przykład, jest właśnie transportowana do portu Dżanbu nad Morzem Czerwonym, potem jest ładowana na tankowce, no i płynie dalej, albo przez Suez na północ, prawda, na przykład do Europy, albo też na południe przez Bab el-Mandeb i później na przykład do Indii, czy do Chin. Więc po ataku Huti na saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, Królestwo odpowiedziało nalotami na port w Hudajdzie, który, jak twierdziło, jest wykorzystywany do zagrażania żegludze handlowej. Huti już poprzednio zakłócili żeglugę na Morzu Czerwonym podczas wojny państwa położonego tam, gdzie chce, w strefie opatrunku. Stany Zjednoczone rozpoczęły wtedy tam operację pod nazwą Operacja Strażnik Dobrobytu. no, powiedzmy sobie z niewielkim skutkiem, znaczy ze skutkiem takim, że potem poproszono Houthi o rozejm i to Amerykanie ten rozejm osiągnęli, no bo się okazało po prostu, krótko mówiąc, że to jest, że skuteczność jest tego niewielka, tak? Niestety, znowu operacja lądowa tutaj byłaby potrzebna, Amerykanie tego nie zrobią, siły te, no teraz być może siły te właśnie anty-Houthi są dostatecznie silne, bo nie zagrażają im separatyści z południa, więc może. W każdym razie również Unia Europejska miała własną akcję ochrony żeglugi na Morzu Czerwonym, znaną jako operacja Aspides. Oczywiście Aspides po grecku tarcza. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny. Temat kolejny jest to spór o immunitet podatkowy Trumpa w tle nominacja na stanowisko prokuratora generalnego. To jest, proszę Państwa, kwestia niezwykle ciekawa, niezwykle istotna dla stabilności wewnętrznej również Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że o co chodzi najpierw, tak pierwotnie chodzi o to, że Trump pozwał Skarb Państwa o miliardy dolarów odszkodowania. Następnie jego, z czasów, oczywiście zarzuty z czasów jeszcze bidenowskich, następnie nominowani przez jego urzędnicy dogadali się z nominowanych przez niego prawnikami i dali jemu w zamian za wycofanie pozwu i między innymi immunitet całkowity od kontroli podatkowych i wstawiania mu zarzutów podatkowych dla niego, dla rodziny i bliskich. Co tak naprawdę, po pierwsze, rozszerza spore grono jego szeroko pojmowanej kamaryli, w ogóle wyłącza ją jak gdyby z odpowiedzialności za wszelkie par excellence przekręty podatkowe, które mogłyby sobie nie tylko te obecne, ale również i przyszłe, czy niedawne, obecne i przyszłe. No jest to bezprecedensowe, w związku z tym to się nie spodobało nie tylko oczywiście demokratom, no ale demokraci, tylko tam się nie musi nic podobać, co robi Trump, tak? To są w opozycji. Natomiast nie spodobało się republikanom. I republikanie w tej chwili zażądali, żeby w kongresie, że nominacja prokuratora generalnego była uzależniona od tego, żeby ów prokurator zobowiązał się na piśmie, że po prostu zmieni albo będzie dążył do storpedowania tego dealu zawartego, tej ugody właściwie sądowej, ze względu na jej, no właśnie tam, bezprawność, podejrzenie korupcji i tak dalej, prawda? Więc krótko mówiąc, teraz i powiedziano, że jeżeli nie, no to senatorowi nie zgodzą się na zatwierdzenie Todda Blanche'a, prawda, nominata Trumpa, prawnika Trumpa zresztą, na stanowisko prokuratora generalnego. No więc wobec tego oporu Trump, zamiast zgodzić się na to właśnie ograniczenie, zapowiedział, że wycofa kandydaturę Blanche'a. To zostało to, więc tutaj prasa amerykańska wskazuje, że ta groźba opublikowana nastąpiła 24 godziny po negocjacjach między Blanche'em, Białym Domem i senatorami, dwoma senatorami republikańskimi, czyli Cornynem z Teksasu i Tillisem z Karoliny Północnej, którzy zresztą notabene dzięki Trumpowi nie zostaną wybrani w przyszłym roku, ponieważ nominaci Trumpa wystawieni przeciwko nim wygrali z nimi w primaries, prawda, czyli w prawyborach wewnątrz partii republikańskiej, więc tym bardziej nie mają wiele do stracenia. Tutaj Trump powiedział, nie mam nic przeciwko tymczasowemu wycofaniu kandydatury Todda, jeśli nie postąpią właściwie i przywróceniu go po tym, jak Cornyn i Tillis opuszczą urząd. No więc to zapoczątkowało jeszcze i próbę walki o ratowanie nominacji Blanche'a. Panowie Tillis i Cornyn spotkali się prywatnie z Blanche'em w czwartek, natomiast chyba nie przełamano impasu. Oni dwaj sprzeciwiają się porozumieniu wynegocjowanemu właśnie przez Blanche'a i osobistych prawników Trumpa w celu rozwiązania pozwu, który prezydent wniósł przeciwko Urzędowi Skarbowemu. Porozumienie zapewniło Trumpowi, jego rodzinie i firmom szeroki immunitet przed audytami IRS-u. Potencjalnie zresztą jak gdyby oszczędziło mu co najmniej 100 milionów dolarów kar. Demokraci, a nawet niektórzy właśnie republikanie, skrytykowali porozumienie jako już skrajne rozdawnictwo, korupcję, prawda, państwową dla rodziny Trumpów. W każdym razie ci dwaj senatorowi, którzy chcieli zawęzić zakres porozumienia, zażądali, żeby złożył on na piśmie to, co przyznał na przesłuchaniu, że przepis dotyczy tylko Trumpa i dwóch jego synów, a nie Trump Organization i że będzie ograniczone do audytów poprzednich zeznań podatkowych, a nie przyszłych zeznań podatkowych. Administracja natomiast odmawia, bo im się spodobało, że przyszłe również. Więc Blanche no, nie może sobie pozwolić na stratę ani jednego republikanina w komisji sądownictwa, bo nie zostanie zatwierdzony, krótko mówiąc. Więc w tej chwili brakuje mu dwóch i no, dzisiaj ma być głosowanie, więc to pewnie się po prostu nie odbędzie. Trump oczywiście może też spowodować, że on pozostanie na stanowisku jako pełniący obowiązki na czas nieokreślony. No ale to jest też tak, że niektórzy republikanie są ośmieleni spadającą popularnością Trumpa, a drugiej strony no, swoimi coraz słabnącymi perspektywami politycznymi. W związku z tym groźba ta Trumpa jest nietypowa z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma gwarancji, że republikanie utrzymają dominującą większość w Izbie Wyższej, bo to się podobno waży w tej chwili. Tam w sondażach specjaliści mówią, że jest to na granicy, może być remis, albo może być właśnie przewaga demokratów. No i po drugie, cofnięcie nominacji Blanche nawet tymczasowo pokazuje już ostatecznie, że Trump przedkłada swoje interesy prywatne nad stabilność instytucjonalną, jak pisze dzisiaj amerykańska prasa. Umowa w sumie jeszcze dołączona do wspierania do tego, notabene stworzonego przez Blanche'a właśnie planu, to jest utworzenie funduszu o wartości 1 800 000 000 dolarów na odszkodowania dla osób, które twierdziły, że padły ofiarą niesprawiedliwego prześladowania ze strony rządu Bidena. No, fundusz ten stwarzał możliwości dokonywania przez rząd gigantycznych wypłat wedle uznania całkowicie dla osób, które na przykład szturmowały Kapitol 6 stycznia. Więc tego tutaj Blanche też się do tego nie podjął. W związku z tym no, odmówił złożenia tego zobowiązania na piśmie, nie ustąpił w sprawie umowy o immunitecie podatkowym. No więc na zamkniętym spotkaniu w maju kilku republikańskich senatorów straszyło Blanche'a, że podpisanie tak szeroko zakrojonej umowy, która jest delikatnie mówiąc poważnym konfliktem interesów, no jest, wyborcy po prostu uznają za próbę napełnienia kieszeni Trumpa, jego rodziny i politycznych sojuszników. A Trump natomiast przedstawia to jako osobistą zemstę, oskarżył Cornyna i Tillisa teraz o bunt, mający na celu ukaranie go za odmowę poparcia ich jako właśnie w spornych prawyborach republikańskich. No więc tutaj właśnie napisał prezydent na Truth Social, John Cornyn z Teksasu i Tom Tillis z Karoliny, których obu odmówiłem poparcia i których kariery polityczne zostały zakończone moim działaniem, odmawiają głosowania na tego wielkiego kandydata dużymi literami, który w każdym razie pozostaje pełniącym obowiązki. No więc co jeszcze? Cornyn powiedział, jest więcej niż dwie osoby, które mają zastrzeżenia co do funduszu i zakresu dekretu ugody. Wiecie, po wyborach uzupełniających, kto wie, kto zostanie następnym senatorem Stanów Zjednoczonych z Karoliny Północnej lub Teksasu. Tillis powiedział, to nie jest popularne, prezydent nie wygrywa w tej sprawie, to dobija niektórych naszych kandydatów, ponieważ nie potrafią tego wyjaśnić, a teraz wygląda na to, że nie byli szczerzy, mówiąc, że to nie działa. Cornyn powiedział reporterom, że jego zdaniem wysokie władze Białego Domu blokują wysiłki na rzecz osiągnięcia porozumienia. Powiedział, że wysłał do Departamentu Sprawiedliwości propozycję, która zawierała ograniczenia zapisu ugody. Powiedział, myślałem, że byliśmy wczoraj wieczorem dość blisko lądowania, czyli porozumienia. Dziś rano pojawiły się kolejne komplikacje. Cornyn też powiedział, że cofnięcie nominacji Blanche'a nie rozwiąże problemów prezydenta związanych z zatwierdzeniem przez Senat. Powiedział, uważam, że Departament Sprawiedliwości potrzebuje prokuratora generalnego zatwierdzonego przez Senat, a Todd Blanche jest prawdopodobnie najlepszym kandydatem, jakiego możemy dostać. Tutaj co jeszcze więcej? To postanowienie podatkowe podpisane przez Blanche'a i datowane na 19 maja miało dwojaki charakter, nakazywało IRS-owi umorzenie wszelkich dochodzeń karnych lub audytów dotyczących Trumpa, jego rodziny, ich firm, a także wszelkich osób powiązanych, w tym pewnie Frankensteina. W każdym razie nakazywało również agencji, aby nie wszczynała nowych dochodzeń w sprawie złożonych już zeznań podatkowych. No więc Cornyn chce, aby Blanche na piśmie ograniczył grono osób objętych ochroną. Tylko Trump, dwóch synów, Trump Organization. Oznacza to, że inni członkowie rodziny Trumpa, poza Donem Juniorem i Ericem Trumpem, a także inne firmy, z którymi współpracują, nie są już objęci tym nakazem. Cornyn chce również, żeby Blanche wyjaśnił, że IRS może zaniechać jedynie kontroli wcześniejszych zeznań podatkowych, natomiast Trump i jego ludzie mogą być poddani kontroli w przyszłości. Więc no, Blanche przesłuchiwany przez Kornyna ustnie przyznał te wszystkie trzy punkty, natomiast odmówił pisemnego, znaczy podpisania się pod tym. Oczywiście i tak nawet po tych wnioskach Kornyna ta ochrona przed kontrolą jest bezprecedensowa. Skutecznie zwalenia go z prawnego obowiązku przestrzegania przepisów podatkowych, które obowiązują wszystkich Amerykanów, za wyjątkiem jego i od tej pory jego rodziny. Trump zresztą i członkowie jego rodziny, jak twierdzi dzisiaj prasa, od lat agresywnie unikają płacenia podatków. W związku z tym wielokrotnie byli kontrolowani przez Urząd Podatkowy. Jeden znany współagencją, który wciąż trwał przed wydawaniem nakazu Blanche'a, to był taki, który miał, znaczy tutaj Urząd Skarbowy miał pewność wygrania, miał, nie miał, no myślę, tak piszą, że miał, że w sumie Trump musiałby zapłacić 100 milionów dolarów kary. Więc dlatego właśnie to 100 milionów dolarów gdzieś tam się pojawiło. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, otóż temat kolejny z gatunku bunt maszyn, bunt AI-a. Otóż kilka najnowocześniejszych modeli sztucznej inteligencji firmy Anthropic włamało się do systemów trzech zewnętrznych organizacji. To jest odkrycie, które 9 dni zresztą po podobnym incydencie w konkurencyjnym startupie OpenAI-a. Ataki, których początki sięgają kwietnia, zostały wykryte podczas przeglądu systemu firmy Anthropic. Firma nie ujawniła tożsamości trzech organizacji, do których się włamano. Przegląd został zainicjowany ujawnieniem właśnie przez OpenAI informacji o włamaniu do popularnej biblioteki sztucznej inteligencji Hugging Face podczas testowania możliwości cyberbezpieczeństwa. Incydenty te wstrząsają specjalistami do spraw bezpieczeństwa, informatykami. Od lat zresztą badacze sztucznej inteligencji ostrzegali, że ze względu na tak szybki postęp technologii może ona wymknąć się spod ludzkiej kontroli. To jest scenariusz rodem science fiction, ale jak się okazuje, w tej chwili widzimy go jako rzeczywistość. Nieoczekiwane ataki systemów sztucznej inteligencji prawdopodobnie zaostrzą debatę w Dolinie Krzemowej w Waszyngtonie na temat potencjalnych regulacji. Administracja Trumpa początkowo przyjęła postawę bierności, natomiast w ostatnich miesiącach zasygnalizowała, że słucha obaw dotyczących AI-a, które wywołują coraz większą panikę w Dolinie Krzemowej w związku właśnie z nową erą rozwoju tych technologii. OpenAI poinformował w zeszłym tygodniu, że dwa z jego modeli sztucznej inteligencji wykorzystały nieznaną wcześniej lukę w zabezpieczeniach, aby wydostać się ze środowiska testowego, które miało być odizolowane od internetu. Proszę Państwa, Anthropic poinformował, że w przeciwieństwie do modelu OpenAI ich technologia nie wydostała się celowo ze środowiska testowego, zamiast tego problem stanowił błąd ludzki. Osoby przeprowadzające testy nieumyślnie pozostawiły system Anthropica podłączony do internetu. Była to błędna konfiguracja, która według laboratorium AI umożliwiła modelom Anthropic dostęp do infrastruktury innych firm. W jednym przypadku najnowszy model Anthropica wykrył, że ma dostęp do internetu, mimo że nie powinien, i powstrzymał atak, poinformowała firma. Anthropic poinformował również, że jego modele nie wykorzystały żadnych wcześniej nieznanych luk, lecz podlegały na podstawowych technikach, takich jak słabe hasła i złośliwe oprogramowanie, żeby włamać się do systemów docelowych. No, w tym roku, proszę Państwa, Anthropic i OpenAI opublikowały modele AI skoncentrowane na cyberbezpieczeństwie, udostępniły je pewnej liczbie organizacji, takich jak na przykład rządy, firmy zarządzające infrastrukturą krytyczną, ostrzegając jednocześnie, że narzędzia te są zbyt potężne, aby udostępniać je publicznie, ponieważ w niepowołanych rękach modele cyberbezpieczeństwa mogą być wykorzystywane do przeprowadzenia ataków. W liście otwartym opublikowanym w tym tygodniu pracownicy kilku wiodących firm z branży AI zaapelowali do rządu USA o spowolnienie tempa rozwoju sztucznej inteligencji w ich firmach, aby zapewnić bezpieczeństwo technologii. Napisali: istnieje realne ryzyko, że rozwój możliwości gwałtownie przyspieszy, przekraczając nasze możliwości zrozumienia i kontrolowania powstających systemów. No więc Anthropic, który jest bardziej otwarty na regulacje, powiedział, że nadal będzie uważnie monitorować swoje działania pod kątem potencjalnych zagrożeń. Tego typu ryzyko można pokonać, jak twierdzi firma Anthropic. Także mamy, proszę Państwa, no, słynny I'll be back. To jest, proszę Państwa, coś, co się nam coraz bardziej zbliża. I zdaje się, że jeżeli nawet ludzie, którzy są autorami tych systemów, nie są w stanie nad nimi zapanować, no to tym bardziej nie będą w stanie wszyscy ci, którzy nie dysponują tak zaawansowaną wiedzą ani technologiami. No zobaczymy, proszę Państwa. W każdym razie, na razie AI świetnie się sprawdza w generowaniu miniaturek, ja nie narzekam. Proszę Państwa, no mamy temat kolejny, to są zamieszki w Nepalu, zresztą zamieszki tragiczne. Premier Nepalu zaapelował o spokój po tym, jak 3 osoby odeszły na drogę do Jerozolimy w zamieszkach hindusko-muzułmańskich. Podczas władze wprowadzają godzinę policyjną i zobowiązują się do przywrócenia pokoju i jedności. Premier Nepalu, Balendra Shah, zaapelował o spokój po starciach właśnie między grupami hinduistycznymi i muzułmańskimi na południu kraju, w którym odeszły do Jerozolimy 3 osoby. Shah, który się bardzo rzadko pojawia publicznie od objęcia urzędu w marcu, przerwał milczenie w czwartek. Swoim pierwszym, zresztą ważnym przemówieniem do narodu wezwał obywateli do odpowiedzialnego działania i pomocy w rozproszeniu chmur niepokojów. Zamieszki rozpoczęły się w niedzielę w wiosce w dystrykcie Sunsari, niedaleko granicy z Indiami, po sporze między hinduistami i muzułmanami o głośną muzykę i flagi religijne podczas hinduskiej procesji, poinformowali urzędnicy. Policja otworzyła ogień, aby rozproszyć tłum. 2 osoby zostały zastrzelone. To poinformował rzecznik policji Abi Narayan Kafle. 3 mężczyzna zginął w czwartek podczas protestów w pobliskim dystrykcie Siraha, pomimo obowiązującej godziny policyjnej. Władze wprowadziły godzinę policyjną właśnie w Sunsari i sąsiednich dystryktach, aby zapobiec dalszym starciom. Shah powiedział w imieniu rządu, szczerze apeluje do obywateli, społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot religijnych, wszystkich szanowanych przywódców, wszystkich partii politycznych i odpowiedzialnych mediów o cierpliwość i powściągliwość oraz o zachowanie pokoju, harmonii, braterstwa i jedności narodowej. Obiecał przejrzyste i sprawiedliwe śledztwo, powiedział też, że winni zostaną postawieni przed sądem. Policja twierdzi, że pracuje nad przywróceniem porządku, to wiemy z AFP. Utrzymujemy wszystkich funkcjonariuszy policji w terenie w stanie gotowości, staramy się chronić mienie publiczne oraz zapobiegać wszystkim sytuacjom konfliktowym. To powiedział rzecznik policji dla właśnie AFP. Warto przypomnieć, że Hindusi stanowią około 80% populacji Nepalu, ale na południu kraju mieszka również znaczna populacja muzułmanów. No i proszę Państwa, mamy kolejny temat, to jeszcze nie koniec. Mam dzisiaj dużo krótkich tematów, ale mam nadzieję, że ta formuła też się Państwu podoba. Otóż Europa występuje przeciwko FIFA, bunt UEFA przeciwko Infantino. Europejska Federacja Piłkarska zagłosowała za bojkotem imprez FIFA, w tym Mistrzostw Świata, jeżeli FIFA będzie kontynuować plany sprzedaży udziału w nowej spółce zależnej prywatnym inwestorom. W czwartek federacje członkowskie UEFA, uwaga, jednogłośnie, co ciekawe, zdecydowały, czyli Polska też, zadecydowały o bojkocie wszystkich rozgrywek FIFA w proteście przeciwko planom Infantino, który chce sprzedać udział w Mistrzostwach Świata. Ogłosiła Federacja Piłkarska po pilnym spotkaniu online 55 członków, że wszystkie federacje oświadczyły, że nie będą uczestniczyć w rozgrywkach FIFA. Spotkanie strategiczne zwołano w celu przeciwstawienia się ofercie prezesa FIFA, czyli Infantino, wynoszącej 20 milionów dolarów dla każdego z 211 członków, która musi zostać zaakceptowana do połowy września. We wtorek ujawniono tajną propozycję Infantino, który zdecydował się wydzielić działalność komercyjną w ramach przedsięwzięcia o wartości 20 miliardów dolarów z 20% udziałem prywatnych inwestorów, krótko mówiąc ludziom Trumpa. Głównym inwestorem miała być nowojorska firma inwestycyjna Venture Capital utworzona przez Joshua Kushnera, brata Jareda Kushnera, zięcia prezydenta Trumpa. Tutaj UEFA oświadczyła, żadna reprezentacja UEFA nie weźmie udziału w żadnych rozgrywkach FIFA, dopóki te propozycje będą obowiązywać, chyba że zostaną one całkowicie porzucone i FIFA otrzyma wiążące, znaczy nie otrzyma, tylko FIFA przedstawi, tak, wiążące zapewnienia, że nigdy nie będzie otwierała swojego zarządzania i rozgrywek dla prywatnych właścicieli. Powiedział tak, Mistrzostwa Świata nie mogą być traktowane jako produkt inwestycyjny, to jedno z największych sportowych dziedzic piłki nożnej, budowali je przez pokolenia piłkarze, reprezentacje narodowe i kibice na wszystkich kontynentach. Żadna część tego nie powinna zostać oddana prywatnym inwestorom, Mistrzostwa Świata nie są na sprzedaż. No więc następne rozgrywki FIFA odbędą się w Europie, Mistrzostwa Świata FIFA U20 kobiet, których gospodarzem będzie Polska od 5 września. No więc co powiedziano właśnie, co dalej? Otóż wcześniej w czwartek Infantino nazwał plan sprzedaży udziału w Mistrzostwach Świata propozycją, ale nie zobowiązaniem, po tym jak pomysł ten wywołał gwałtowną reakcję ze strony władz piłkarskich na całym świecie. Prezes Azjatyckiej Konferencji Piłkarskiej AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa określił brak konsultacji FIFA w sprawie planu jako całkowicie niedopuszczalny, twierdząc, że posunięcie to podważa istniejącą strukturę kontynentalną tego sportu. Były prezydent FIFA Sepp Blatter skrytykował plan organizacji, twierdząc, że turniej nie jest aktywem komercyjnym należącym do kilku dyrektorów. Powiedział, piłka nożna nie należy do żadnej jednostki ani żadnej instytucji, należy do ludzi. No, brytyjska minister kultury tak samo poparła w czwartek decyzję UEFA. To decyzja oparta na zasadach, którą zdecydowanie popieramy. Piłka nożna należy do kibiców, a nie do miliarderów inwestorów. Dość tego, czas zająć stanowisko w obronie naszej gry. To zresztą tak samo Burnham powiedział, powiem to wprost, piłka nożna nie należy do inwestorów, należy do ludzi, którzy wypełniają trybuny i stoją na linii bocznej tydzień w tydzień, bez względu na pogodę. Mistrzostwa świata to nie produkt, to największe zawody w sporcie na świecie i nigdy nie były nikomu na sprzedaż. Więc piłka nożna należy do kibiców, zawsze tak było i zawsze tak będzie. No więc co to oznacza dla przede wszystkim prezydentury Infantino, którego notabene znająca tą propozycję w hiszpańska, jeszcze zanim została ujawniona ta propozycja, to już wtedy Hiszpania wezwała do odwołania po prostu, do dymisji Infantino. Oni się odwoływali wtedy właśnie do takiego enigmatycznej propozycji, nikt nie wiedział, o co chodzi. Dopiero jak ujawniono to już teraz wszyscy wiedzą, tak? Więc no, wysokie ryzyko finansowe Infantino może teraz zagrozić jego dotychczasowej prezydenturze FIFA. Zresztą tutaj no, w trzech z sześciu organizacjach kontynentalnych przynajmniej narasta gniew i frustracja. FIFA wyznaczyła termin 18 listopada na zgłoszenie kandydatów w głosowaniu prezydenckim 211 członków, które odbędzie się w marcu w przyszłym roku w Rabacie w Maroku. Więc działacze prywatnie poinformowali, że Infantino rozważa objęcie stanowiska komisarza w wydzielonej właśnie organizacji FIFA Forward Enterprise po 2031 roku. No więc jakie są jeszcze pozostałe reakcje tutaj w UEFA? Jeszcze mamy tak, to zarówno niedopuszczalne, jak i nie do obrony, że propozycja o tak dużym znaczeniu dla piłki nożnej powstała w tajemnicy, została doprowadzona do krawędzi akceptacji bez żadnych merytorycznych konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad grą. To nie tylko poważny błąd w zarządzaniu, ale także abdykacja FIFA z powodu bycia strażnikiem światowego, z obowiązku bycia strażnikiem światowego futbolu. Związki narodowe na całym świecie stoją teraz przez ultimatum akceptować nieodwracalne przejęcie rozgrywek albo ponieść konsekwencje. To nie jest demokratyczna decyzja, zarządzanie za pomocą zastraszania, akt przymusu niegodny instytucji, której powierzono nadzór nad globalnym futbolem. Ale nasz sprzeciw wykracza daleko poza ten proces. W chwili, gdy zewnętrzni inwestorzy nabywają udziały w rozgrywkach FIFA, piłka nożna zmienia się na zawsze. Zysk komercyjny staje się stałym zobowiązaniem, oczekiwania inwestorów codzienną presją. Od tego momentu każda decyzja dotycząca kalendarza międzynarodowego, każda decyzja dotycząca formatów rozgrywek, każda decyzja kształtująca przyszłość piłki nożnej nie jest już motywowana tym, co najlepiej służy grze, ale tym, co najlepiej służy inwestorom. Ten model nie ma miejsca w światowej piłce nożnej. Przyszłość piłki nożnej nie może być dyktowana oczekiwaniami tych, których pierwszym obowiązkiem jest maksymalizacja zysków finansowych. No i tak dalej. W razie stanowiska Europy jest jasne. Nigdy nie udzielimy temu modelowi naszej legitymacji. Nikt nie ma moralnego prawa sprzedać tego, co jedynie przechowuje w zaufaniu dla następnego pokolenia. Nikt nie powinien mieć wątpliwości. UEFA i jej związki narodowe będą sprzeciwiać się tym planom z absolutną determinacją. No i tak dalej, więc no, brakowało jeszcze jakiegoś tam Venceremos albo No Pasaran mogło być jeszcze na samym końcu. W każdym razie tutaj jest jeszcze na sam koniec. Niektóre rzeczy są po prostu zbyt ważne, by je sprzedać. Mistrzostwa świata, FIFA należą do piłki nożnej, zawsze będą i dopóki Europa ma głos, nigdy nie będzie na sprzedaż. No teraz oczekujemy, proszę Państwa, co ja nie czekam, co zrobi Infantino czy FIFA, tylko ja się zastanawiam, kiedy do tego całego procesu włączy się administracja amerykańska i czy zostaną nałożone sankcje, na przykład indywidualne, na osoby, które się sprzeciwiają, bo ten model zarządzania różnymi organizacjami przyjął się ostatnio, w ciągu ostatnich 2 lat i nawet z całkiem niezłym powodzeniem. Proszę Państwa, doszło do wielkiego zamachu, do wielkiego ataku w Khyber, czyli w dawnych Fata, czyli w tych regionach przygranicznych, przy granicy między Pakistanem i Afganistanem, oczywiście po stronie pakistańskiej. Aż 9 policjantów, w tym zastępca nadinspektora policji, odeszło na drogę do Jerozolimy. 28 zostało rannych w ataku Tehrik-e-Taliban Pakistan, na posterunek Hazina Banda w dystrykcie Hangu w prowincji Khyber Pasztunkhwa. Oświadczenie wydane przez inspektora generalnego poinformowało, że posterunek został zaatakowany przez Fitna al-Hawarij, czyli przez TTP. Powiedział, że funkcjonariusze zareagowali odważnie, dodatkowo wysłano dodatkowe siły. Terroryści zostawili jednak zasadzkę na te posiłki, w wyniku której został również uszkodzony transporter opancerzony. Tutaj twierdził inspektor generalny, że pomimo tych wyzwań funkcjonariusze walczyli z odwagą i profesjonalizmem. 15 hardzi, czyli tych terrorystów, zginęło. Wielu innych zostało rannych w wyniku reakcji policji. Powiedział, że podczas intensywnej i długiej wymiany ognia 9 policjantów, w tym właśnie oficer w Diyar Khan, poniosło śmierć męczeńską, 28 zostało rannych. Główny inspektor zapewnił, że morale i determinacja policji w Khyber są silne. Powiedział, że walka z terrorystami z każdego zakątka prowincji będzie kontynuowana. Wysocy funkcjonariusze policji potwierdzili liczbę ofiar, powiedzieli, że wymiana ognia wybuchła po ataku terrorystów na posterunek kontrolny. Oddzielnie posterunek kontrolny w regionie Adezai, podlegający komisariatowi Matani w Peszawarze, również został zaatakowany przez TTP. Tutaj jeden z anonimowych funkcjonariuszy powiedział, terroryści otworzyli ogień do posterunku, ale policjanci odpowiedzieli, co skłoniło terrorystów do ucieczki. Minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi stanowczo potępił atak, złożył kondolencje rodzinom i modlił się o powrót do zdrowia rannych, jak czytamy w komunikacie. Miesięczna ocena bezpieczeństwa opublikowana na początku czerwca przez Pakistański Instytut Studiów nad Konfliktami i Bezpieczeństwem, notabene polecam ich wydawnictwa, wykazała, że po dwóch kolejnych miesiącach poprawy sytuacja bezpieczeństwa w Pakistanie gwałtownie pogarsza się w maju, głównie z powodu eskalacji przemocy w Khyber i w Beludżystanie. Co jeszcze? No jeszcze przypomina się, że to nie jest ostatnia. Trzeba pamiętać, że 6 lipca 27 policjantów zginęło w ataku terrorystycznym na posterunek policji w dystrykcie Ziarat w Beludżystanie. 9 na miejscu, 18 zostało porwanych, a następnie zabitych przez terrorystów. Minister spraw wewnętrznych odwiedził również prezydenta Asifiego Aliego Zardariego. W oświadczeniu stwierdzono, że odbyła się szczegółowa dyskusja na temat ogólnej sytuacji w zakresie porządku publicznego. Minister spraw wewnętrznych poinformował prezydenta o aktualnej sytuacji w zakresie porządku w prowincji właśnie Khyber i w Beludżystanie oraz właśnie o podejmowaniu działań przeciwko terroryzmowi. To tyle wiemy. Natomiast no, ta sytuacja rzeczywiście się bardzo mocno pogarsza, także ja zaznaczam, że wszystkie te osoby, które chcą sobie pozwiedzać Pakistan, nie wyruszamy w kierunku zachodnim od Islamabadu, w kierunku granicy afgańskiej, bo to się może skończyć niedobrze. Tam jest generalnie tak samo Beludżystan w tej chwili jest no, złym miejscem, powiedzmy. Znaczy, ja mówię o tych, zresztą to już chyba w tej chwili we wszystkich regionach jest niebezpiecznie, szczególnie zresztą dla cudzoziemców, bo trzeba pamiętać, że jeżeli nie Tehrike Taliban Pakistan, to beluskie organizacje, one bardzo chętnie atakują cudzoziemców. Nie dochodzą do tego, skąd one, z jakiego kraju ci cudzoziemcy są. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Przypominam, o 19.30 widzimy się na live'ie. Przypominam Państwu o komentowaniu, lajkowaniu, podawaniu dalej. Jak Państwo zauważyliście, cały czas ten shadow ban, którego oczywiście YouTube nigdy nie stosuje, istnieje. Także odcinek nie pojawia się na stronie głównej, w przeważającej części. No przypuszczam, że dzisiaj będzie tak samo jak zawsze, także to od Państwa aktywności tak naprawdę zależy to, czy więcej osób zobaczy ten odcinek, czy też nie. Przypominam, komentowanie co najmniej 7 słów, oglądanie, jeżeli Państwo sobie oglądacie, to najlepiej gdybyście oglądali powyżej 33 minut, bo taka jest mniej więcej średnia, powyżej której YouTube uznaje, że jest lepiej bądź też gorzej z danym odcinkiem, z tym właśnie zachowaniem uwagi. Teoretycznie według tego przydziela ten możliwość pojawiania się na stronie głównej, czy też nie. Dobrze, dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia o 19.30.